Rozdział 14. Podczas swojej pierwszej wizyty w trawiastym mieście Riel nie zauważyła, że połączenia kształtujące ułożenie źdźbeł tworzyły wewnątrz budynków tak misterne i skomplikowane wzory, iż mogli je wykonać tylko uzdolnieni rzemieślnicy. Nigdy nie przestało jej zadziwiać, że ludzie znajdowali sposoby na tworzenie piękna nawet w najdziwniejszych i najsurowszych miejscach. Wciąż podziwiała Desenię, gdy wróciła do niej przywódczyni posterunku odnowicieli, która powitała ją po przybyciu. Oderwawszy wzrok od ściany, Riel dostrzegła, że w pomieszczeniu zjawili się też mężczyzna i kobieta. To są Aden i Lirok, oświadczyła przywódczyni. A to kreatorka Riel. Po tej prezentacji uśmiechnęła się do wszystkich i wyszła, by mogli porozmawiać na osobności.
Jestem zaszczycony, mogąc cię poznać, rzekł Lirok zaskakująco niskim głosem.
Wskazał na Aden, potem na siebie.
Kal przysłał ci nas do pomocy w badaniu sprawy armii Machin.
Riel zamrugała zaskoczona. Myślała, że tych dwoje spotkało się z nią tylko po to, by usłyszeć, czego się do tej pory dowiedziała. Jednak instrukcje Kala i cele ich działań były wyraźnie widoczne w ich myślach. Wykorzystać zdolność przekształcania wzorców, by ją wyleczyć, gdyby została ranna. Oboje pochodzili z pobliskich światów i martwiły ich krążące wokół plotki.
Dziękuję, że zgłosiliście się do tego zadania, odparła. Mam nadzieję, że przydacie mi się wyłącznie w charakterze drugiej i trzeciej pary oczu i uszu, nie uzdrowicieli.
Dopiero tu przybyliście, czy może zdążyliście odpocząć i jesteście gotowi do drogi?
Lirok spojrzał na towarzyszkę, która skinęła głową. Jesteśmy gotowi do drogi.
Riel wyciągnęła ręce. Każde z nich chwyciło jedną dłoń. Przez chwilę sądziła, że zaczerpną powietrza, ale przypomniała sobie, że skoro mają ją leczyć, są nieśmiertelni i nie muszą się przejmować, że uduszą się między światami. Napełniła płuca i odepchnęła się. Handlarze, z którymi rozmawiała, szczegółowo opisali drogę prowadzącą do zniszczonych światów. Wystarczyło więc wrócić po własnych śladach do miejsca ich spotkania, a potem ruszyć dalej zgodnie ze wskazówkami. Wkrótce Riel i dwoje odnowicieli zbliżyli się do pierwszego świata Machin. Szlak, którym podążali, nie był ostatnio używany, ale dało się wyczuć, że jest głęboko wyżłobiony dzięki poprzednim podróżom. Kiedy minęli punkt równowagi, zwolniła i rozejrzała się w bieli, z niepokojem starając się przed zejściem dojrzeć okolice, do której się zbliżali. Pod niebiesko-zielonym niebem rysowało się ciemne pasmo o nieregularnych kształtach. W miarę jak wyłaniały się kolejne szczegóły, Riel dostrzegała fundamenty budynków otoczonych pozostałościami murów. Przed przybyszami leżało duże, zrujnowane miasto, poczerniałe od sadzy. Umiejscowiła siebie i swoich pomocników ponad środkową częścią portalu, gdzie gruzów było najmniej, i zaczekała, aż towarzysze ustawią się nad pustymi miejscami. Kiedy otoczyło ich powietrze, nozdrza Riel wypełnił smród dymu i spalonego mięsa. Niechętnie wzięła wdech i skrzywiła się.
Zupełny brak magii, stwierdziła Aden.
Riel uwolniła zmysły i napotkała oszałamiającą, niekończącą się ciemność. Od kiedy została kreatorem, odwiedziła wiele martwych światów i wszystkie były niepokojące. Żaden jednak nie był tak doszczętnie pozbawiony mocy jak ten. Zasięg maga ograniczał przestrzeń, z jakiej mógł on czerpać magię. Gdyby więc pobrał całe zasoby, do jakich mógł dotrzeć, zostawiłby po sobie kulistą pustkę. Armia magów byłaby w stanie ogołocić cały świat, wówczas jednak powstałyby zachodzące na siebie kule pustki i niewielkie szpary między nimi, a pozostałości magii rozpłynęłyby się na zewnątrz. Największa luka zawsze znajdowała się pod ziemią. Magia w końcu przesączyłaby się ku górze w pustkę, ale na to trzeba było czasu. W zamieszkanym świecie, który przez dłuższy okres był pusty, zazwyczaj wokół obszarów zasiedlonych znajdowały się chmury magii generowanej dzięki ludzkiej aktywności. Jednak z tego świata ktoś zupełnie wyssał życie, od wnętrza po najdalsze warstwy atmosfery.
Jak to możliwe? Czyżby machiny miały taki zasięg jak najsilniejsi magowie? a może dostawały się pod ziemię, by dobrać się do wewnętrznych zasobów magii. Jedyną alternatywą, jaka przychodziła Riel do głowy, był równoczesny atak potężnego maga zdolnego objąć cały świat. Sama myśl o istnieniu innego, równie silnego maga dowodzącego armią machin zmroziła jej krew w żyłach. Ale po co komuś tak potężnemu potrzebne by były machiny wojenne? Skoro brakowało tu mocy, nie była w stanie wyczuć nawet myśli swoich towarzyszy, nie wspominając o wykryciu obecności napastnika lub ocalałych. Mogłaby odnowić ten świat, jeśli jednak były tu jakieś urządzenia lub agresywni magowie, dałaby im w ten sposób więcej magii. Czy warto było ryzykować tylko po to, by wyczuć czyjś umysł? Unieśmy się, żeby spojrzeć z szerszej perspektywy, powiedziała, puszczając dłonie pomocników. Oboje weszli na niewidoczne platformy unieruchomionego powietrza. Riel zrobiła to samo i uniosła się, a towarzysze poszli w jej ślady. Z góry dojrzeli ulice i mury miasta oraz poczerniałe zarysy spalonych zwłok. Po prawej stronie znajdował się wysoki kopiec stanowiący jedyny wyróżniający się element otoczenia. Skierowała się więc ku niemu. Kiedy znaleźli się bliżej, okazało się, że to nienaturalne wzniesienie, lecz wyższa sterta gruzu. Tu i ówdzie połyskiwały złocenia, co sugerowało, że kiedyś był to pałac. Riel dojrzała rękę ubraną w zaplamiony krwią, bogato wyszywany rękaw. Czy ta osoba wciąż żyła? Czy ktokolwiek tu żył? Postanowiła sprawdzić. Wzięła głęboki wdech, powoli wypuściła powietrze z płuc i zaczęła tworzyć w powietrzu świetliste wzory. Aden i Lirok odsunęli się, by dać jej więcej miejsca, a ich ponure twarze rozpromieniły się w zdumieniu, gdy wyczuli napływającą magię. Ich zadowolenie ucieszyło z kolei Riel i pomogło jej odpędzić narastające przygnębienie. Zaczęła tworzyć bardziej wyszukane wzory, czerpiąc inspiracje z kształtów, jakie dostrzegła w umysłach obojga magów. Wyczuła, że oni też się obawiali, by w ten sposób nie wzmocniła wrogów, pozwoliła więc światłom zgasnąć. Poszukajcie umysłów, nakazała towarzyszom. Minęło kilka uderzeń serca, gdy w milczeniu wpatrywali się w dal, starając się odnaleźć czyjeś myśli. Nic, cicho mruknęła Aden.
Pusto, zgodził się Lirok.
Rozejrzyjmy się gdzieś dalej, powiedziała Riel. Wysunęła się naprzód i poszybowała. W końcu trafili na niewielkie grupki ludzi żyjących na odizolowanych, dzikich terenach, bo wszystkie miasta i miasteczka zostały zrujnowane. Jednak nie tylko zasiedlone miejsca były spustoszone. Natknęli się na duże dziury otoczone świeżo powstałymi nasypami ziemi i skał.
Kopalnie? Spytał Lirok.
Tak, tam jest hałda żużlu. Aden wyciągnęła rękę.
Nie ma dróg, zauważył Lirok. Widocznie magowie przynieśli ze sobą materiały i zabrali wszystko, co z nich powstało, przenosząc się między światy.
Riel zeszła na szczyt sterty. Spenetrujcie te okolice, zwróciła się do pomocników. Poszukajcie szlaku między światy. Przez chwilę obserwowała, jak widmowe postacie dwojga wiecznie młodych magów przemieszczają się tam i z powrotem i rozważała, czy dołączyć do nich, czy może zbadać kopalnię z poziomu gruntu, ale wkrótce powrócił Lirok.
Jest kilka ścieżek, poinformował, ale zbiegają się jeszcze w obrębie świata.
Zabierz mnie tam. Wziął ją za rękę i przeniósł się poza świat, nad sam środek jednego z kraterów. Aden? Zawołała Riel.
Kobieta zatrzymała się, odwróciła i pomknęła prosto ku towarzyszom. Riel wyciągnęła dłoń, Aden ją chwyciła, a wtedy Riel przejęła prowadzenie i ruszyła ścieżką. Zrujnowany świat się rozmył. Riel ostrożnie zbliżyła się do kolejnego. Był w takim stanie jak poprzedni. Zdewastowane miasta, nieliczni ocalali i pozostałości kopalń, z których wychodziły szlaki. Tym razem przed odejściem Riel pobrała całą magię, jaką wytworzyła.
Nie zostawisz mocy dla tych, którzy się uratowali? Spytała Aden.
Riel pokręciła głową.
Obawiam się, że gdybym zostawiła, mogłaby zostać wykorzystana przez urządzenia i ich konstruktorów, gdyby kiedykolwiek tu wrócili.
Następny świat także był ogołocony i zrujnowany. Kiedy jednak zaczął wyłaniać się kolejny, otoczył ich ruch. W miarę pojawiania się szczegółów odkryli jego źródło. Niekończące się rzędy maszerujących machin, o ile ich płynne ruchy na niezliczonych nogach można było nazwać marszem.
Riel przeniosła się wyżej, żeby mogli zejść do świata w bezpiecznym miejscu. Znaleźli się nad kolejnym zniszczonym miastem, gdzie z wielu budynków wciąż buchał dym. Wszystko zalane było poruszającymi się machinami. Przypomniała sobie opowieść Dalego, jak zaatakowała go cała ich horda i uniosła się w nadziei, że urządzenia nie wyczują jej obecności. Unieruchomiła powietrze, tworząc wokół siebie i towarzyszy kulistą osłonę, by mieli się na czym oprzeć i jak ochronić. Cała magia z powierzchni świata została pobrana, pozostały jednak zasoby wewnętrzne. Choć znajdowali się wysoko nad miastem, wciąż było czuć odór dymu. Zerknęła na magów. Oboje wpatrywali się w machiny, a oczy mieli szeroko otwarte z przerażenia.
Zupełnie jakby żyły, powiedziała Aden, ściszając głos ze strachu przed zwróceniem na siebie uwagi tysięcy nieludzkich czujników.
Nie są żywe, stanowczo stwierdził Lirok, ale głos nieco mu zadrżał. Odwrócił się do Riel.
Dokąd teraz?
Zastanowiła się nad jego pytaniem. Najbardziej oczywistym wyborem byłoby podążenie za machinami. Trudno było zignorować ich niepowstrzymany potok. Z początku powoli, lecz potem stopniowo zwiększając prędkość, Riel przenosiła ich dalej w kierunku, w którym podróżowali, zmieniając kształt osłony w taki sposób, by stawiała mniejszy opór wobec wiatru. Kawałek dalej do potoku machin dołączały kolejne. Jego szerokość zwiększała się. Mechanizmy zalewały okolice niczym powódź. Magowie przesuwali się ponad pagórkowatym, niegdyś rolniczym terenem, gdzie niewielkie miasteczka połączone były drogami. Urządzenia na nic nie zwracały uwagi. Rozprzestrzeniały się wszędzie.
A co to jest? Spytał Lirok, wskazując ku horyzontowi.
Machiny w oddali miały inny odcień szarości. Gdy Riel znalazła się bliżej i była w stanie dostrzec poszczególne urządzenia, stało się jasne, że ta zmiana wiązała się jedynie z innym kątem padania światła na metaliczne korpusy. Gdy poruszające się mechanizmy dołączały do masy nieruchomych, a granica między jednymi a drugimi, jakby falując, zwolna przesuwała się na zewnątrz. Przemieszczając się ponad nieruchomymi urządzeniami, Riel zadrżała, gdy zauważyła, że tworzą one uporządkowane szeregi rozciągające się po horyzont. Miały różne kształty i wielkości, od rozmiarów zwierzątek domowych po skalę domu. Ten widok przyprawiał o dreszcz. Jaki świat zdołałby oprzeć się takiej armii? A jeśli każda z tych machin przechowywała tyle magii, by wytworzyć solidny podmuch ciepła lub powietrza, łatwo było sobie wyobrazić, jak pokonują maga mocą dorównującego Dalemu. Ale czy stanowiłyby zagrożenie dla armii magów?
Całe mnóstwo. Będą je konstruować, póki nie przesłonią całego świata?
Zastanawiała się Aden.
Może należałoby zapytać nadzorców,
odparł Lirok. Wskazał ku horyzontowi.
Tam jest twierdza. Muszę wyostrzyć wzrok, żeby ją dojrzeć.
Riel zajrzała w jego umysł i zobaczyła to, na co patrzył oczami udoskonalonymi dzięki przekształcaniu wzorców. W takich chwilach ogromnie brakowało jej wiecznej młodości. Ponad ruiny kolejnego miasta wyrastało skupisko wież. Punkty światła sugerowały, że za ich oknami toczy się życie. A jednak nie wyczuwała w tamtej okolicy żadnej magii.
Przeniesiemy się tam?
Zapytał Lirok. Zastanowiła się nad tym. Mógł tam być Zik, ale nie miała jak tego sprawdzić, o ile nie wytworzy lub nie uwolni magii, której ilość pozwalałaby na czytanie w umysłach. Lecz to nie tylko wzmocniłoby machiny, ale też powiadomiło magów o ich obecności. Jeżeli Dali miał rację, naraziłaby siebie i towarzyszy na wielkie niebezpieczeństwo. Nie, odwróciła się. Nie chcę ryzykować konfrontacji, dopóki nie dowiemy się jak najwięcej o tych urządzeniach. W kopalniach i kuźniach, które widzieliśmy,
Nie dałoby się wyprodukować aż tylu. Sprawdźmy, skąd się biorą. Przemieściła się w kierunku, z którego przybyli. Minęli portal i szybowali dalej, podążając za coraz drobniejszymi strugami napływających machin. Po długiej podróży dotarli na koniec kolumny pośrodku pustej równiny.
Widzisz ich ślady? Spytała Liroka.
Zmrużył magicznie wzmocnione oczy.
Tak,
wskazał na coś.
W tamtą stronę.
Poniosła wszystkich dalej. Teraz, gdy już nie podążali za machinami, niebezpieczeństwo wykrycia i ataku zmalało, więc obniżyła się na tyle, by także móc dostrzec te ślady. Wkrótce ich oczom ukazało się nieruchome urządzenie. Wyglądało na to, że brakuje mu kilku nóg. Minęli kolejne zepsute machiny. Niektóre się ruszały, inne nie. W końcu dotarli w miejsce, gdzie ślady rozchodziły się na dużym obszarze i nie biegły dalej. Portal. Riel sprowadziła wszystkich w dół i gdy znaleźli się tuż nad ziemią, odepchnęła się. Zgodnie z przewidywaniami, znajdowała się tam ścieżka prowadząca między światy.
Ruszamy szlakiem?
Spytała Aden, gdy zeszli do świata.
Jeszcze nie,
odparła Riel. Podejrzewam, że to jeden z wielu portali i zastanawiam się, czy powinniśmy poszukać kolejnych. Odwróciła się do Liroka.
Co widzisz?
Rozejrzał się po horyzoncie, a potem wycelował palcem.
Kolejny sznur, tam. I to ciekawe. Kilkaset kroków stąd jest zepsuta machina, a mniejsze ją naprawiają.
Pokieruj mnie.
Przeniosła ich w miejsce, które wskazał i zahamowała, gdy znalazła się na tyle blisko, by dostrzec to, co opisał. Dwa mniejsze urządzenia przemykały po korpusie zepsutego. Odkręciły odnóże i zastąpiły je nowym. Riel nie zauważyła, skąd wzięła się druga noga, ale odkryła to, gdy z powrotem przenieśli się wyżej. Kawałek dalej małe machiny rozmontowywały inne urządzenie. Odwróciła się do Liroka.
Sprawdźmy ten kolejny sznur, który zauważyłeś.
Pokierował ją w tamtą stronę. Tym razem trafili na większe machiny, które poruszały się wolniej. Miały krótkie, grube odnóża, bulwiaste korpusy i dysze na przodzie.
Chyba nie chcę wiedzieć, co mają w środku,
mruknęła Aden. Riel pokręciła głową.
Ja też nie. Sprawdźmy, skąd przychodzą.
Ruszyła dalej w kierunku źródła. Ten potok urządzeń także po prostu się kończył w miejscu, z którego wychodził szlak.
Dokąd prowadzi?
Mruknęła Riel. Podążyła nim do kolejnego świata, który również był zrujnowany. Zeszli do niego na błotnistym terenie. Machiny zostawiły w ziemi głębokie ślady. Prowadziły one ku łańcuchowi górskiemu i ciemnemu otworowi w skale. Aden zerknęła na Riel.
Kolejna kopalnia?
Możliwe.
Chcesz zajrzeć?
Tak, ale zanim wejdziemy do środka, rozejrzyjmy się za umysłami. Wątpię, by zostali tu jacyś magowie, pewnie są przy machinach, ale lepiej sprawdźmy. Postawiła ich na grani wychodzącej na miejsce, w którym mogło znajdować się wejście do kopalni. Odetchnęła głęboko i uspokoiła myśli. Potem zaczęła tworzyć świetliste wzory. Wypełnienie okolicy magią nie zajęło jej wiele czasu. Nieśmiertelni magowie tym razem jej się nie przyglądali, lecz wpatrywali w wylot jaskini.
Tam, widzę kogoś, wykrzyknął Lirok. Jakieś cztery osoby.
Riel zatrzymała się i zajrzała w umysły odnalezionych ludzi. Czterech mężczyzn czekało na coś w niewielkim pomieszczeniu, wyżłobionym w skale. Żaden nie zauważył powrotu magii, a ich umysły pełne były wyczekiwania i zniecierpliwienia. Niemal od razu zorientowała się, że znajdują się w kopalni i fabryce machin i czekają na powrót kilku towarzyszy, a potem razem mają dołączyć do swojego generała i ruszyć na podbój kolejnego świata, by pozbawić go surowców potrzebnych do konstruowania urządzeń. Przenosiła się z jednego umysłu w drugi w poszukiwaniu dalszych informacji, aż jej uwagę przykuło imię.
Mam nadzieję, że u Perrena wszystko w porządku. Tarren podobno jest sprytny,
ale nie będzie miał szans ze wszystkimi magami, których wysyła Ketin. Riel gwałtownie wciągnęła powietrze do płuc. Wyczytała z myśli, że Kettin jest ich przywódcą i kilka dni temu nakazał grupie magów zaatakować Tarrena. Jeszcze raz szybko zajrzała w umysły mężczyzn, w nadziei, że się dowie, kiedy dokładnie wyruszyli napastnicy. Wyczuła jednak tylko ogólne wrażenie, że minęła niemal połowa czasu, jaki przewidzieli na misję. Połowa na podróż w jedną i połowa na podróż w drugą stronę. A to oznaczało, że atak mógł mieć miejsce właśnie teraz. Mocno chwyciła dłonie Aden i Liroka i odepchnęła się od świata.